nie wiem w ogóle, co tam ustawiasz, ja nigdy nic nie ustawiam, kombinuję.
No co, co, no co, ja po prostu muszę zobaczyć, sprawdzić i dopiero teraz nagrywam.
To ty ustawia, a ja będę szukała morderców dla moich szkodników.
No jak możesz znaleźć morderców? A, tych biologicznych morderców. Czyli broń biologiczną będziesz stosowała.
Tak.
Dobrze. U mnie agresu i porzeczek nic na razie nie rusza. Naturalnie o ogrodach, odcinek 63. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, witamy Was serdecznie. Już jest lato, już te najdłuższe dni za nami. Coraz krócej, coraz bliżej zimy. Katarzyno, dzień dobry.
Już zaraz będą święta, dzień dobry. Słuchajcie, myślicie już o świętach Bożego Narodzenia, Bożego Narodzenia. Ja już się nie mogę doczekać, ja uwielbiam
25
święta.
Czerwca ten odcinek się ukazuje, czyli te najdłuższe dni, Katarzyno, już za nami, te najkrótsze noce już za nami, już teraz słońce coraz krócej na niebie. Boże, jak to brzmi dojmująco.
Bardzo dobrze, bo ja spać nie mogę. Nie, to jest wszystko dobrze, to jest tak według natury, powinniśmy się cieszyć. Mówię wam, że kury, kurczę, w ogóle nie chcą iść spać wieczorem, musimy je...
Kołysać, tam kołysanki tak, śpiewacie.
No musimy, znaczy nie, one musimy je nakłaniać, żeby w ogóle weszły do kurnika. Oczywiście nie ma sensu łapać kur, bo już dawno się nauczyłam, że to jest głupota. Skóry same w końcu wejdą, tylko że one nie chcą, bo jest jeszcze jasno, a my byśmy już chcieli sobie pójść do łóżka, no niekoniecznie spać, ale poczytać, ale tak o 11 to by wypadało, prawda, żeby kury weszły do kurnika. Więc musimy je przekupić jakimś ziarnem. Musimy je przekupić tym czy tamtym. No normalnie te długie dni to są problematyczne dla nas.
Straszne problematyczne. Chyba w poprzednim odcinku opowiadałem, że muszę w pół do drugiej wstawać i zamykać okno, bo mi ptaki tak, po prostu ustawiły budziki na, nie wiem, w pół do drugiej w nocy, ale żeby się tak drzeć pod tym, pod oknami, no to jest jakiś dramat. O, widzisz, ty masz problem z kurami.
Na szczęście nie mam koguta, bo to on też by się darł.
Razem kogut to by się dał całą noc. Podobno północy też pije, nie wiem.
Ale u mnie też jest problem, bo moje koty też wychodzą w ogóle całą noc i one mają takie flapki w drzwiach. Jak kot wychodzi przez flapkę, to ja to słyszę na górze.
To trzeba naoliwić
tak,
te flapki.
To są problemy
trochę
w życiu. To nie o to chodzi. One nie skrzypią tego, one tak trzaskają jak wracają.
Okej, kochani, dzisiaj będziemy mówić o założeniach miejskich, tak to nazwijmy. Dzisiaj przenosimy się ze wsi, zza miasta, z waszych balkonów. Na to, co jest przed waszymi blokami, na to, co jest na waszych skwerkach, na te części wspólne, które możecie zmienić, bo choćby w Gdańsku jest ten zielony budżet obywatelski, który w tym roku po raz pierwszy startuje, ale w innych miastach także są różnego rodzaju zielone budżety, albo przynajmniej są dofinansowania do zieleni miejskiej. Więc dzisiaj dużo powiemy o zieleni miejskiej, ale najpierw Katarzyna koniecznie chce zajrzeć do biodynamicznego kalendarza księżycowego. Księżyca, słońce nie zachodzi, ona będzie na księżyc patrzeć teraz, żeby nam powiedzieć, że mamy do soboty włącznie leżeć pod liściami.
Tak, ja chcę powiedzieć, ponieważ zauważam, że dużo osób się tym bardzo interesuje i fajnie komentuje i na Facebooku, i na Instagramie, i na moim kanale na YouTubie, bo to jest taka rzecz, za którą lubimy podążać, ten kalendarz biodynamiczny. I faktycznie teraz 25 czerwca kończy się, nie, jesteśmy w samym środku kwadry liścia, w związku z tym możemy zajmować się przerobem różnych warzyw liściowych, ale nie tylko. Możemy również siać, możemy wysadzić. Jeżeli będziecie cokolwiek przesadzać, no to pamiętajcie o tym, że to nie jest za dobry czas przesadzać duże rośliny, więc to też zazwyczaj wiąże się prawdopodobnie z przycięciem do ziemi. Także dużo, dużo różnych prac możecie wykonywać, ale do niedzieli. Sobota włącznie, ale niedziela jest kreska, jest koniec, nic nie robimy i zaczyna się kwadra owocu od poniedziałku 29.
Od Piotra i Pawła.
I wtedy znowu można... Tak, i wtedy można znowu i prezerwować, i konserwować, i siać, i sadzić, i również zbierać zioła. Bo w kwadrze owocu też można zbierać zioła, ale No, pamiętajcie, że zawsze tak mówimy, że czasami w ogrodzie tak jest, że jakieś okienko się zdarzy, że można coś zrobić, czy przez pogodę, czy was akurat nie ma, więc nie martwcie się za bardzo, tylko pamiętajcie, żeby unikać tych dni, kiedy w ogóle nic nie można robić, a teraz to będzie tylko niedziela, więc to jest tylko jeden dzień. W niedzielę i tak trzeba odpoczywać. Jak to Jacek mówi, trzeba jechać do Katarzyny Bellingham do ogrodu.
Tak jest, odpoczywać. Pojechać koniecznie, ale to widzisz, ja nawet nie wiedziałem, bo tym razem nie zajrzałem do kalendarza biodynamicznego, a dzisiaj posadziłem sadzonki brukselki, bo skończyły mi się już i usunąłem brokuły i zrobiło się miejsce na brukselki, więc miałem w doniczkach już takie trochę wymęczone były te brukselki, bo za długo czekały w doniczkach, ale posadziłem je dzisiaj, więc to też jest dobry czas właśnie na tego typu zabawy z kapustnymi, z sałatami, czyli z tym wszystkim, co ma zielone liście.
Perfekcyjnie, no. Tak, Jacku, bardzo ładnie. Ale bardzo dobrze, właśnie fajnie. A co, mieliście dużo brokułów?
Nie, brokułów, wiesz co, bardzo szybko przez upały poszły mi, zaczęły mi kwitnąć.
Ale brokuły chyba mają to do siebie, wiesz, ja to zauważyłam i tutaj wzgorzałam, wzgorzałam w ogrodzie przez wiele lat tak było i tutaj też, że one jakoś tak naraz wszystkie kwitną. To znaczy nie kwitną, tylko już wytwarzają te swoje główki przed zakwitnieniem. I też szczerze mówiąc, wtedy jak zaczynają brokuły się pojawiać w ogrodzie, to jest taki okres brokułowy bardzo. Tak naprawdę brokuły powinniśmy jeść codziennie. Ja dzisiaj poszłam na chwileczkę tylko do ogrodu, żeby zobaczyć, co się dzieje, ponieważ bardzo wiecznie tutaj w Anglii było ostatnio nieprzyjemnie na dworzu. I właśnie zauważyłam, że o kurczę, kolejny ogromny brokuł niezjedzony, tak? Także że tak to jest z brokułami. Ale fajnie, że o tym mówisz, bo to jest bardzo ważną częścią ogrodu w tym miesiącu. Wymiana, prawda? Różnych, jedne plony są zjadane. Nie wyrywamy ich, tylko my tutaj z Jackiem zawsze
wykręcamy,
was nakłaniamy, żeby po prostu
przyciąć
sekatorem, albo wykręcić, tak? U mnie już buraczki zginęły, znaczy zginęły w garnku, tak? Jak te warzywa na rynku, na targowisku. Teraz akurat na tą rabatę wchodzą rośliny motylkowe, więc posadziłam tam fasolkę szparagową karłowatą. Także to fajnie w takim ogrodzie warzywnym może jedno po drugim wchodzić i jeżeli ściółkujecie regularnie, tak jak my tutaj też wam polecamy co roku, to tam będziecie mieć wystarczająco zasobów pokarmowych i spokojnie możecie jeden plon po drugim sadzić do ogrodu tego warzywnego i nie będzie potrzeby jakichś dodatkowych nawożenia ani nic takiego. I nawet obok, tak jak my mówimy, wiadomo, buraczki to się wykręci, tak? No bo wiadomo, że się je korzeń. Ale jeżeli, tak jak Jacek opowiada, że skończył już z brokułami, no to spokojnie sekatorem nad samą ziemią, albo nawet troszeczkę pod nawierzchnią ziemi, tak można troszkę tam w tym sekatorem się wgłębić, przyciąć i później po prostu w tym samym rzędzie nawet posadzić, tylko akurat
ciut
tam, gdzie rosły te
obok.
Brokuły, tak? Dokładnie. I nic się nie dzieje, słuchajcie, nie ma problemu, że jedno koło drugiego, to wszystko jest naturalne, to wszystko jest okej. Okay. I bardzo fajnie działa. Ja też mam gotowe brukselki, dwie różne odmiany, które u mnie jeszcze czekają w tych doniczkach P9, ponieważ tak jak mówię, jest tak nieprzyjemnie, jest tak wiecznie, a przy wietrznej i bardzo słonecznej pogodzie niedobrze jest sadzić, ponieważ oczywiście wszystko się bardzo szybko...
Ja pod wieczór przesadziłem, bo też tak myślałem o tym właśnie, że upał to po prostu już zabije szybciej niż pomoże tym brukselką, które posadziłem, ale to pochwalę się jeszcze, pochwalę się, to ty się chwaliłaś, że już jadłaś swój groszek ten cukrowy taki, co się w strączkach je. Ja już się doczekałem i też zacząłem jeść swój groszek strączkowy. Boże, jaki on jest pyszny, z patelni, jaki pyszniutki. No cudeńko. No i już jestem objedzony jak bąk czereśniami. Już drugie drzewo, drugie drzewo czereśniowe objadłem. Mówiłem, że szpaków w tym roku nie ma. No tym razem do drugiej czereśni dobrały się, wiesz.
Już
zwąchały. Czekam, jak mi trzecia już w tym tygodniu dojrzeje, czy te szpaki się też będą objadać ze mną, bo to wtedy na wyścigi muszę iść z nimi. Ale już zaczyna się ten okres taki plonów właśnie. Ten tydzień owoców to będzie super wtedy do takiego podbierania różnych owocków. O ile będziecie mieć, u mnie porzeczki już czernieją powoli, już niektóre są...
Tak, porzeczki też dzisiaj zauważyłam, już widzę, że będzie trzeba zrobić dżem truskawkowy.
A truskawki też już dojrzewają. Już zjadłem dzisiaj parę swoich świeżych truskawek. Mam co prawda późną odmianę, ale zjadłem.
I to jest problem. My się tak rozpieszczamy sami, uprawiamy swoje własne jedzenie, ja mam własne kury i potem ciężko w ogóle gdziekolwiek chcieć coś zjeść. Szczególnie w Anglii, bo w Anglii...
Bo wy macie takie jedzenie, daj spokój.
Nie są specjalnie appealing. Ale nawet w Polsce to jest ciężko. Ciężko znaleźć jedzenie, które będzie tak samo smaczne, ponieważ to nawet nie chodzi o to, jakie umiejętności ma kucharz, tylko jak świeży zrobione. Ma materiał, oczywiście, z którym pracuje. Tak samo jak florysta, jak ma piękne kwiaty, to też trudno się pomylić. Nie?
Dobrze, Kasiu, to co? To może powiedzmy o tej zieleni miejskiej, bo to jest bardzo ważna rzecz, bo jeździmy po różnych miastach i się zachwycamy różnymi łąkami kwietnymi, różnymi założeniami, różnymi parkami, skwerami i o tym opowiadaliśmy, ale w tym odcinku zainspirowany takim projektem Zielonego Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku, który przeznacza, jak czytam, 4 miliony złotych na takie projekty dzielnicowe, znaczy prawie 3 miliony na projekty dzielnicowe i milion na ogólnomiejskie, więc łącznie prawie 4 miliony złotych, ale to polega na tym, że można zrobić nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, budowę nowych przestrzeni rekreacyjnych, budowę parków kieszonkowych. Park kieszonkowy to jest taki park do 1000 metrów kwadratowych, renowacji lub modernizacji istniejących terenów zieleni i budowę ogrodów deszczowych. Czyli wiesz, takie pomyślenie o tej przestrzeni wspólnej, o tej przestrzeni, z której korzystamy, albo gdzie wychodzimy przed kamienice, przed domy, na dzielnicy, gdzie są jakieś czasami zajeżdżone parkingi, albo są dzikie parkingi oczywiście, albo gdzie są jakieś trawniki, trawnik tylko, tak? Że można to zmienić, że można pokusić się, żeby to się stało, nie wiem, przyjazne dla ludzi, żeby to się stało terenem, którym będą mogły się na przykład bawić dzieci, albo będą mogli się spotykać seniorzy, albo będzie to po prostu cieszyło oczy, a nie być tylko, nie wiem, trawnikiem, który trzeba strzyc i hałasują z tymi kosiarkami pod oknami.
No tak, ale ja myślę, ja to też widzę troszkę inaczej. Przede wszystkim ja uważam, że główna funkcja, dla ludzi, żeby było przyjemnie, bo to jest bardzo ważne, w jakim środowisku się obracamy, tak? To jest ważne, żeby w zielonym, też zmieniającym się, nie żadnych takich ogrodach, które są wiecznie zielone, tak jak na przykład trawnik, tak? Powiedzmy, że jest wiecznie zielony, czy jakieś szpalery z stój, czy innych takich
świerki,
roślin, które za bardzo
sosny,
się nie zmieniają.
Jodły.
Dokładnie. Ale też to jest jedna rzecz, że to bardzo dobrze wpływa na psychikę człowieka, a wiadomo, jak człowiek jest w dobrym nastroju, to cały świat jest lepszy, ale też to jest bardzo ważne, ponieważ my w miastach mamy stanowczo za dużo nawierzchni, które są nieprzepuszczalne, nieekologiczne. To są nawierzchnie, które, po których jak są ulewy, a u nas, teraz niedawno, chyba w sobotę była taka ulewa u nas w Zgorzałem, Alina przysłała mi film, nie ma normalnego deszczu teraz. Jak spada deszcz, to po prostu jest nagły deszcz tropikalny. I jak przychodzą takie deszcze do miast, to natychmiast miasta są zalane, tak? Woda spływa po chodnikach, po jezdniach, nie ma co z tym się dziać. I więc ja jestem na przykład zafascynowana, tutaj szczególnie mam szczęście, mieszkam koło Sheffield. Sheffield to jest bardzo fajnie pomyślane i zrealizowane. Właśnie o tych ogródkach deszczowych, to mogą być większe ogrody deszczowe, mniejsze, dosłownie takie leje, dosłownie takie wąskie pasy wzdłuż drogi, wzdłuż chodnika, wzdłuż posesji. Więc to jest nie tylko pożyteczne dla człowieka w tym sensie, że jest fajnie, że jest ładnie i przyjemnie, ale też jest to bardzo pożyteczne i funkcjonalne, bo pomaga nam z tymi zmianami klimatycznymi. No i oczywiście, jeżeli uprawiamy rośliny, to też jest dobrze i dla motyli, i dla owadów, i dla ptaków. Więc dla planety, tak, czy chcemy, czy nie chcemy, to też jest dobra rzecz. Więc ja jestem jak najbardziej za. Niemniej jednak wiem, że tak jak mówiliśmy, Jacku, z tobą rozmawialiśmy przed chwileczką, to nie jest wszystko takie proste, powiedzmy, tak? To fajnie, że jest taki projekt, ale trzeba pomyśleć, z czym to się je
i pomyśleć, czemu ma to służyć. Znaczy w tym sensie, jakimi wskazówkami się kierować, ale wskazówkami nie takimi, że nie wiem, rośliny sadzimy co 30 centymetrów w jakimś tam, nie wiem, 5 na metr kwadratowy. Nie, wskazówkami... Po co to w ogóle mamy zrobić? Bo ogrody deszczowe, no to wiadomo, że po co. Wiadomo, może i nie wiadomo, że jak będzie taka ulewa, to takie ogrody deszczowe, czy tak jak mówiłeś, takie kałuże, nazwijmy to, które są częściowo zalane wodą, a potem wysychają, zatrzymują na chwilę trochę, a czasami na dłużej tę wodę opadową i nie wszystko leci od razu do kanalizacji deszczowej, nie od razu wszystko leci na ulicę i zapycha tę kanalizację deszczową i mamy podtopienia i potoki płynące naszymi drogami. No temu służą właśnie ogrody deszczowe, żeby takie bardzo mikro retencje stworzyć, które zatrzymają na chwilę tę wodę deszczową, tak? Bo to jest główna taka, główne zadanie praktyczne.
To jest główna funkcja.
Główna funkcja tych ogrodów deszczowych, tak?
Tak, tylko tak fajnie się składa, że te ogrody deszczowe, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to się tak ciekawie składa, słuchajcie, że one bardzo często są, no, rośliny, które w tych ogrodach sadzimy, są bardzo, bardzo naturalne. To nie są jakieś rośliny, nie wiadomo skąd, jakieś egzotyczne, którymi trzeba się nie wiadomo jak zajmować, które w ogóle nie są rozpoznawane dla naszych owadów, dla naszych ptaków, tylko to są bardzo naturalne, dziko zazwyczaj rosnące. Dokładnie, rodzime rośliny. I to jest właśnie fajna rzecz, bo one w tym momencie mogą wejść do miasta i możemy wreszcie cieszyć się, że no, niekoniecznie muszą to być rododendrony i tuje i jakieś super wyfikane rośliny. No ja nie mam nic do rododendronów, ale po prostu dla mnie to jest taka roślina, która jest typowo nie nasza rodzima.
Okay,
chodzi mi o to, żeby po prostu docenić to, co jest nasze takie zwyczajne,
koniecznie,
skromne,
koniecznie.
Normalne.
I powiem tak, ogrodom deszczowym poświęcimy specjalny odcinek naszego podcastu. To na pewno, bo jestem tutaj umówiony z ekspertką z Gdańskich Wód i jeszcze ty masz olbrzymie doświadczenie, więc to będzie naprawdę bardzo fajny, ciekawy odcinek, który poświęcimy wyłącznie ogrodom deszczowym. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy poświęcili nie tym ogrodom deszczowym, ale tym, które właśnie możemy sami stworzyć przy współudziale sąsiadów, przy współudziale, nie wiem, miasta, gminy swojej, tak, może funduszu sołeckiego, bo przecież w każdej wsi jest fundusz sołecki i można przeznaczyć to chociażby na zakładanie jakichś takich elementów, akcentów zielonych w swoich miejscowościach, bo wsie to wcale nie są takie czasami małe miejscowości, czasami wsie są naprawdę dużymi już miejscowościami, więc tym takim terenom zielonym. I ty mówiłeś, że to nie jest proste. Jasne, że to nie jest proste, bo zrobienie łąki kwietnej to nie znaczy, że przestajemy kosić trawnik i nagle mamy cudowną łąkę kwietną. Nie, to tam trzeba się napracować. To nie jest tak, że jak posadzimy kilka kwiatków na trawniku, to będziemy mieć piękny skwerek. Nie, to też tak nie. To trzeba trochę pomyśleć, trzeba to w jakiś sposób przewidzieć.
Tak, ale przepraszam, że przerwę znowu, ja dzisiaj jestem bardzo niewychowana, ale zaznaczmy, to może nie chodzi o jakiś super projekt, jeżeli chodzi o dobór kolorów czy form, tylko chodzi o technikę wykonania i później o pielęgnację.
Dobrze, to zacznijmy w takim razie od tej techniki wykonania. Czym się kierować, o czym pomyśleć, zakładając albo planując, albo chcąc mieć przy domu, przy kamienicy, przy bloku, może przed blokiem, może przed kamienicą, może jakaś wspólnota mieszkaniowa będzie chciała, chociaż ten projekt zielony, projekt obywatelski jest skierowany na tereny miejskie, tylko tam, gdzie miasto mnie, nie wspólnoty, ale szerzej spójrzmy na takie założenia. Czym się kierować?
Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli mówimy o jakichkolwiek ogrodach, zawsze pierwsza rzecz to jest podłoże, gleba. To jest najważniejsze i musimy naprawdę realistycznie do tego podejść. Przede wszystkim musimy stworzyć roślinom stanowisko do rośnięcia. To jest najważniejsze, tak? To jest pierwsza rzecz. Później musimy popatrzeć dookoła, polizać palec, wystawić na powietrze, tak? Z której strony wieje wiatr i zobaczyć, co mamy za wystawę. Czy to jest półzacienione, czy to jest mocno zacienione. Jeżeli to jest pod drzewami, to jest raczej mocno zacienione. Mhm. Jeżeli to jest wśród budynków, ale nie ma na tym konopi drzewa, to jest po prostu, powiedzmy, lekko zacienione, półsłoneczne, tak? Bo to jest, nie ma takiego wprost światła słonecznego wpadającego na rośliny, ale jednak jest jasno. No albo oczywiście może być mocno nasłonecznione miejsce, może być też miejsce mocno wietrzne. I potem, jak sobie zakwalifikujemy to nasze miejsce, co to jest za wystawa, no to możemy wtedy już szukać dokładnie roślinności, która nam pasuje. Jeżeli to zrobimy, to też musimy wiedzieć, żeby wybrać roślinność, która jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, jak najbardziej rodzima. Dzięki temu będzie odporna na szkodniki, na choroby a również na nasz klimat. I też na, no, w klimacie właściwie też wchodzi przesuszenie czy zamoczenie, to zależy, jakie będziemy mieli, jakie mamy stanowisko, tak? Ale to jest bardzo ważne, żeby dobrać roślinę odpowiednią do odpowiedniego miejsca, ale również niezbyt wyfikaną, jak my to mówimy z Jackiem. Żadnych wyfików, tylko najzwyklejsze, najnormalniejsze rośliny, które są i tak przepiękne. I tym się nie martwi, że będą jakieś brzydkie. Bo będą
Kasia
tak
zachęca
przepiękne.
Was do zrobienia badań terenowych, czyli do takich niemalże wykopków, czyli zobaczyć, jaka jest gleba, potem przejrzenia...
Gleba na pewno jest beznadziejna, więc no, w mieście, więc trzeba po prostu pomyśleć o polepszeniu.
Ale to, co bardzo ważnego według mnie teraz padło, przede wszystkim rozejrzyjcie się, co rośnie wokół. Jaka roślinność jest wokół waszej miejscowości, wokół waszej dzielnicy? Co tam dobrego rośnie? Co świetnie rośnie? Co się dobrze sprawdza? To mogą być, nie wiem, buki. To mogą być, nie wiem, kasztanowce. To mogą być różnego rodzaju krzewy. To już będzie dla was sygnał, o czym warto pomyśleć. To nie znaczy, że musicie to sadzić, ale to już jest pewna sygnalizacja, że te rośliny dobrze się czują w waszej okolicy, to być może będą się dobrze czuły także u was.
Tak. I później troszeczkę ja bym chciała, żeby taki był włączony magnes, który tak ściąga was w stronę wszystkich roślin, jeżeli chodzi o krzewy, drzewa i oczywiście o byliny kwitnących. Dlatego, bo bardzo ważne jest, żeby wybierać do ogrodu również drzewka, bo nie muszą to być wcale duże drzewa. Jest szereg bardzo fajnych drzewek, niekoniecznie drzew, które dorastają 5, maksymalnie 8 metrów, czasami 3 metry, czasami 4. Naprawdę to nie są duże drzewa, ale właśnie kwitnących i później owocujących, takich jak jabłonka rajska, świdośliwa moja ukochana. No naprawdę tego jest sporo. Tylko, że musimy po to sięgnąć. Naprawdę nie bójcie się tego, że jak coś będzie kwitło, że potem będzie miało owoce, że będziecie mieli więcej pracy, więcej problemu i w porównaniu z tym na przykład rośliny zimozielone będą łatwiejsze. Nie kierujcie się tym, bo wtedy świat będzie bardzo smutny, ja myślę. No także jak mówiłam, doszliśmy do tego, do wyboru roślinności, a później koniecznie pomyślcie o tym, co zrobić, żeby tam na tym miejscu nie było chwastów i żeby nie było trzeba było za wiele podlewać, tak? A na jeden i drugi problem odpowiedzią jest ściółka. Więc weźcie sobie pod uwagę to, że powinniście później ten teren, który oczywiście nie tam, gdzie jest trawa, no bo trawy nie będziecie ściółkować, ale tam, gdzie są jakieś nasadzenia, czy byliny, czy krzewy, czy drzewa przez kilka pierwszych lat, też trzeba ściółkować, żeby one miały czysto przy tym pędzie głównym, żeby nie miały konkurencji od chwastów ani trawy. W związku z tym pomyślcie o tym, żeby co roku najlepiej mi do głowy przychodzi przede wszystkim taki właśnie kompost miejski z zakładu utylizacji śmieci, bo ten kompost jest, no to jest piękny recykling, tak? Fantastycznie ekologiczna sprawa, a poza tym on jest robiony troszkę w inny sposób niż ten kompost, który robimy w domu i on jest bardziej sterylny. Tam jest mniej nasion chwastów, czy jakichkolwiek niepożądanych roślin, które tam wyrosną. Wiecie, to może wyrosnąć wam piękny kasztanowiec, tylko że niekoniecznie chcecie, żeby wyrósł wam kasztanowiec pod jabłonką rajską, więc to będzie chwast w tym momencie. Dlatego nawet to jest lepszy materiał niż czasami kompost, domowy z własnego ogrodu, właśnie przez to, że on jest sterylny. On jest po prostu robiony w bardziej takich technologii innej. Tak? Też jest gorąca, ta temperatura dochodzi do tych 73 stopni, ale czy w ogrodzie zawsze dochodzi? Nie wiadomo. A u nich zawsze dochodzi, bo
proces
to jest kontrolowany
na powietrzania dostarczania wilgotności. Okej, Kasiu, tu mamy pewien szkielet, o którym powiedziałaś. To chciałbym, żebyśmy teraz ten szkielet rozebrali na takie kostki pojedyncze. To znaczy w tym sensie, nie są to wielkie przestrzenie. W związku z tym, jak ja mówiłem o grabach, czy o kasztanowcach, czy o bukach, to oczywiście nie zachęcamy was do tego, żeby sadzić tak wielkie drzewa na jakimś małym terenie, albo szczególnie przy jakiejś kamienicy, czy przy bloku, czy przy jakimś istniejącym terenie, tak? Bo pamiętajcie, że te drzewka, które posadzicie, to co często widzimy na osiedlach, to co widzimy często no, w założeniach takich robionych przez mieszkańców, że są posadzone na przykład świerki, albo są posadzone sosny, albo ktoś posadzi fajny dąb. I potem ten dąb dorasta do pierwszego piętra, do drugiego piętra, do trzeciego piętra, tak? Albo taki świerk dorasta do czwartego piętra i się zaczyna problem. Bo pod nim jest ciemno, to zasłania widok, to zaciemnia mieszkania. W związku z tym pierwszą rzeczą, która się pojawia, to jest potrzeba ścięcia takiego drzewa. Trzeba mieć wyobraźnię, że te drzewa, jeśli posadzicie, to Katarzyna mówiła o takich, nazwijmy to, odmianach, nie wiem, może nie nazwijmy je karłowymi, ale przynajmniej półkarłowymi, takimi niedorastającymi do wielkich rozmiarów, tak, że po 10 latach to one nie będą mieć 15 metrów, a po 30 latach 50 metrów, tylko one po 30 latach osiągną tam, nie wiem, wysokość 5-7 metrów i na tym, zakończą swoje rośnięcie, tak, że te drzewa, które sadzicie, to jeśli już chcecie koniecznie, to dobrze przemyślcie decyzję o posadzeniu drzewa.
Drzewa. I również może zanim przejdziemy do takich szczegółów, ja jeszcze powiem o czymś takim ogólnym, o czym nie powiedzieliśmy, a też jest ważną częścią tego, ponieważ tam w 30% może wchodzić mała architektura, prawda, w takich rozwiązaniach. I ja bym chciała, żeby ta mała architektura to nie była kostka, jeszcze gorzej, żeby to była kostka, powiedzmy, betonowa na ścieżki, tylko żeby to były ścieżki też tak zwane ekologiczne. Chodzi po prostu o to, że to są ścieżki przepuszczalne. One są robione zazwyczaj albo z jakiegoś kruszywa, które potem jest związane naturalnym klejem, powiedzmy, który jest zrobiony na bazie jakiejś żywicy, albo po prostu jest to nawierzchnia z tłucznia, tak jak u mnie w ogrodzie na przykład, a przecież dużo ludzi przychodzi, wcale się nie niszczy ta ścieżka w ogrodzie angielskim, czy z otoczaków, żeby te nawierzchnie były przepuszczalne, żebyście jak najmniej mieli betonu w tych ogrodach. To jest bardzo ważne.
Betonu i asfaltu.
Tak, no oczywiście, może nie zdajecie sobie sprawy, ale naprawdę beton i asfalt źle wpływa na człowieka. To pierwsza rzecz, a po drugie, oprócz ścieżek, no bo ścieżki musicie mieć, zorganizujcie sobie, żeby co jakiś czas była jakaś taka plaza, jak to się mówi w świadku projektantów ogrodów, plaza, patio, po prostu coś takiego, gdzie można na przykład postawić ławeczki. W ogrodach takich miejskich, jakichś wspólnotowych, strasznie ważne jest to, żeby było dużo miejsca na to, żeby usiąść i po prostu cieszyć się tą przestrzenią. Także o tym pamiętajcie. No i właściwie, jeżeli chodzi o małą architekturę, to naprawdę wam nic więcej nie będzie potrzeba. Ścieżka, plaza, ławeczki i śmietnik. I nic więcej.
A śmietnik po co?
Jeszcze może najwyżej. No, żeby nie śmiecić potem w kwiaty.
A taki
nie
śmietniczek, śmietniczka taka, tak? O to chodzi.
Myślałem,
że duży śmietnik. Dobrze, też. Katarzyno.
Nie, a no i jeszcze może tu i ówdzie jakiś hotelik dla owadów. Albo dla motyli.
Dobrze, to wszystko jest bardzo ważne, bo żeby myśleć o takich ogrodach, takich w mieście, to także właśnie po to, żeby wprowadzić życie do miasta. Żeby było coraz więcej tego życia, żeby te wasze założenia, wasze mini ogródki wspólnotowe, mini ogródki na wspólnej części, czy to będzie część wspólnoty mieszkaniowej, czy spółdzielni mieszkaniowej, czy miejska, zapraszały do siebie owady, zapraszały do siebie ptaki, zapraszały do siebie nawet gryzonie, jeże, tak, i różnego rodzaju, nawet nornice niech zapraszają. Bardzo proszę, nornice też mogą przyjść do was, nie złośćcie się na nie, bo to jest po prostu wprowadzenie życia do miasta. I to jest bardzo cenne takie założenie, które pozwala na wprowadzenie bioróżnorodności do naszych betonowych przestrzeni miejskich.
Tak, dlatego, bo musimy się nauczyć żyć zupełnie inaczej. Wiecie, to nie są już czasy, kiedy ktoś szedł gdzieś z jednej wsi do drugiej, jego wilki zjadły. Teraz już to nie jest tak, że musimy się bać tej natury. Musimy jej pomóc, niestety, teraz. Dlatego nawet jeżeli zobaczycie w mieście lisy, no to przecież to w Anglii, powiem wam szczerze, że jest taki piękny program zawsze na wiosnę i na jesień. Teraz niestety się skończył, bo już teraz jest lato, ale nazywa się Spring Watch. W Anglii ten program jest w telewizji codziennie na BBC od godziny 8 do 9, całą godzinę. I ja jak zaczarowana oglądam zawsze ten program. I po prostu pokazują normalne ogródki czasami ludzi, takich zwykłych ludzi, żadne wielkie ogrody. I jak ci ludzie mają poinstalowane małe kamerki, dokarmiają lisy, w nocy sobie kręcą, jak te lisy przychodzą, potem małe liski im się rodzą gdzieś pod tarasem. Także to jest po prostu, to jest cudowne. I to jest coś, co my możemy też u siebie wprowadzić. Po prostu pokochać tą naturę, która może też w mieście z nami koegzystować. Po prostu przyzwyczajmy się do tego. One nie przyniosą nam, te zwierzęta, jakichś chorób. One nam nie przyniosą jakiegoś nieszczęścia. To jest po prostu, to będzie dla nas, to sprawi, że nasze życie będzie bogatsze i my będziemy lepszymi, szczęśliwymi ludźmi. Jak będziemy mieli takiego lisa na przykład.
Ja bym chciał mieć jeża.
No albo jeża.
Całą
no,
rodzinę jeża, chciałbym jeża mieć. Całą rodzinę jeży chciałbym mieć. W tym roku chciałbym mieć całą wielodzietną rodzinę jeży. Jest tyle ślimaków, że zapraszam do siebie wielodzietną rodzinę. Daję kartę dużej rodziny jeży u siebie i nie ma problemu. Jedźcie ślimaki, bo jest was pełno.
A jeże również zjadają małe norniczki.
No smacznego, zobaczyć, smacznego.
Ja, bardzo
najpierw niech zjedzą one ślimaki, potem potrzebne. Niech jedzą ewentualnie małe nornice. Tak, no bo to są gryzonie, no to normalne, że zjedzą wszystko, co się rusza, tak? Łącznie ze ślimakami, ale dobrze, odbiegliśmy od tematu, bo doszliśmy do ślimaków, którym możemy poświęcić ekstra odcinek.
Ale ważne jest, żeby w tych ogrodach, bo tutaj w ogóle o tym się za bardzo nie mówi, ja też czytałam tutaj te specyfikacje tych ogródków, tam się nie mówi o zainstalowaniu właśnie domków dla jeży, wiecie, to też jest ważne, żeby tam było miejsce, w którym na przykład można by było dokarmiać jeża. Tak? Bo to dla mnie to jest nieodłączną jakby częścią takiego jakiegoś kieszonkowego parku, powiedzmy, czy jakiegoś takiego ogródka wspólnotowego, a szczególnie tam, gdzie są dzieci.
Domek dla ptaków, karmnik, który będzie wisiał i dzieci będą mogły dokarmić, byleby to czyniły regularnie, jak już zacznie się zima, a nie tylko od święta. Jak się zabrać za stworzenie takiego zielonego terenu? Jeśli już siądziemy w kilku sąsiadów, jeśli już się zastanowimy, doszliśmy do przykładu, dobra, robimy zielony jakiś kawałek przed blokiem, robimy zielony kawałek przed domem, mamy kawałek skweru, nie wiem, 100 metrów, 200 metrów, 50 metrów, no bo park kieszonkowy to już większe jest wyzwanie, takie koło pewnie od 500 do 1000 metrów, tak? Ale okej, siadamy. Jak się dogadać, co sadzić i w którą stronę mamy pójść? Na pewno będziemy mówili, idziemy w kierunku iglaków.
Iglaków i też nie idziemy w kierunku perfekcji. Ja myślę, że ludzie powinni od razu powiedzieć, że to nie będzie Hampton Court Flower Show ani Chelsea Flower Show, tak? Od razu malutkimi kroczkami, nie stawiajcie sobie ogromnych poprzeczek, ponieważ to jest bardzo trudne. Nie jesteście profesjonalnymi ogrodnikami. Ja zawsze mówię, ja nie idę do dentysty i sama sobie
nie wyrywam zęba.
Albo nie wyrywam zęba, tak? Tylko idę do profesjonalisty. Wy tutaj akurat nie będziecie iść do profesjonalisty. Możecie, ale raczej nie będziecie, ale macie mnóstwo informacji w internecie. A poza tym my wam zaraz powiemy. Ja uważam na przykład, że jeżeli zakładacie taki kawałek, to akurat bardzo fajnym wyjściem jest taki non-dig. Właśnie ostatnio czytałam w magazynie Professional Gardening, który dostajemy co miesiąc tutaj, przysyłają nam, bo jesteśmy professional gardeners. Pan opisuje, jak właśnie zakładają takie rabaty bylinowe na terenach jakichś takich miejskich, na dużych trawnikach, czasami wcale niezadbanych trawnikach. Słuchajcie, i żeby uniknąć tego kopania, no bo to jest, bo są elementy tego ogrodnictwa, których po prostu ludziom się nie chce robić, szczególnie jeżeli to nie są ogrodnicy, tylko to są ludzie z innych profesji. No gdzie zaczną teraz kopać, zaraz będą wszystkich plecy bolały, jeszcze sobie coś skręcą, złamią, koniec świata. Ten fajnie pan opisywał w magazynie właśnie, żeby po prostu na terenie, gdzie chcecie zrobić zagon, rabatę, a też nie róbcie ich ogromnych. Zróbcie te rabaty, jak się czujecie, że nie jesteście na przykład w stanie jakiegoś ładnego kształtu sobie wymyślić, no to niech będą prostokąta, albo kwadratowe, albo okrągłe.
Albo trójkąta.
Tak, jak to już niech będą takie. No trójkątne też mogą być.
Bo bardzo często są takie trójkąty, ale, wiesz, przy bloku gdzieś tam drogi, zbieg drogów,
Tak. Tak, ale fajnie by było, gdybyście mieli taką możliwość, żeby na przykład bardzo naturalnie wyglądają takie rabaty, powiedzmy w kształcie nerki, tak? To jest w kształcie nerki, chyba tak mi się trochę kojarzy z taką jakąś, coś takim ze szpitala, z jakimś takim naczyniem ze szpitala.
Takim, co tam się kładzie strzykawki, czy coś takiego.
Wiecie, o co chodzi generalnie, prawda?
Wszyscy wiedzą, jak nerka wygląda.
I też fajnie.
Jak wygląda kształt nerki przede wszystkim.
No dobrze. W każdym razie tak możecie też właśnie zrobić takie jakby wyspy, tak, na terenie większego trawnika, bo warto zacząć od czegoś mniejszego, co możecie ogarnąć. Więc możecie po prostu wziąć, pojechać albo na wysypisko jakieś, albo gdzieś w jakieś takie miejsce, gdzie jest recykling kartonów i poprosić, żeby wam dali grube, porządne kartony. I później na kształcie tej waszej rabaty, którą sobie wymyśliliście, rozłożyć te kartony. Z tym, że zaznaczam, że bardzo ważne jest, żeby kartony nie były do siebie dobite, tylko żeby się
na zakładkę
zębiały, tak? Bardzo to jest ważne, żeby były na zakładkę, żeby te chwasty, które są pod kartonami, bo nic nie robicie, słuchajcie, macie tylko, no wiadomo, że jak tam jest jakaś ta trawa bardzo wysoka, no to dobrze by było tą trawę ściąć, tak? Żeby to nie kłaść tego na jakiejś łące ogromnej. Także troszeczkę, żeby ta wegetacja, ta roślinność nie była zbyt wielka, rozkładacie te grube kartony tak na zakładkę, jak Jacek mówi, żeby żadne, bo chwasty mają taką są takie mądre, że one tam znajdą, jak one przejść. I na to właśnie wyrzucić kilka ton tego kompostu z zakładu utylizacji śmieci, który jest bardzo tani. Może troszkę więcej będzie kosztował u was transport, ale może któryś z sąsiadów ma jakieś dojścia, bo to jest fajne, że jak są sąsiedzi, to zawsze ktoś ma jakieś wtyczki.
Ma znajomego z ciężarówką albo z czymś takim, że może przywieźć, wysypać, nie ma problemu.
Dokładnie. Dokładnie. I później na te kartony, słuchajcie, rzućcie ten kompost. Grubość tego kompostu, gdzie jest moja magiczna linijka. 10-15, tak jest, 15 maksymalnie centymetrów wystarczy i w to, moi drodzy, możecie od razu sadzić byliny na przykład. Jeżeli chcecie posadzić tam drzewa i krzewy, no to będziecie musieli się troszkę pogimnastykować, bo w tych miejscach, gdzie będziecie chcieli sadzić coś w większych doniczkach, będziecie musieli się prawdopodobnie wkopać w tą glebę, więc tam tą trawę w tych miejscach musicie usunąć, tak? Tylko widły i szpadel trzeba będzie skądś wykombinować i te plecy troszkę nadwyrężyć. Ale do bylinowych nasadzeń, zobaczcie, nawet nie musicie nic kopać. To jest fantastyczne, naprawdę. Oczywiście, jeżeli, tak jak mówisz, Jacku, że czasami są to trójkąty, tak, czy jakieś takie przejścia pomiędzy chodnikami, no tutaj musicie pamiętać, że jeżeli będziecie nasypywać te 15 cm, to się potem może wysypać na ścieżkę. W związku z tym warto wzdłuż krawężnika po prostu ustawić na sztos, tak, czyli do góry, po prostu zwykłą deskę grubości.
Zwykła deska ma grubość 2,5 cm.
2,5 cm, no tak, grubości 2,5 cm. 2,5 cm na wysokość, powiedzmy, żeby wystawała, no tyle, żeby to się nie wysypało, tak? Czyli te 10-15 cm, żeby, no i po prostu nic więcej, a będziecie mieli tyle radości, że nie wiem. Takie wykonanie proste może być. Jeżeli oczywiście chcecie się pomęczyć, przekopać, to proszę bardzo, ale powiem wam szczerze, że pomimo tego, że my mamy wpajane od pokoleń, że kopanie to jest taka super rzecz, my tutaj z Jackiem wam opowiadamy już od dłuższego czasu, że kopanie wcale dla gleby i dla was nie jest za dobre, ani dla w ogóle całego świata.
Dobra, to jak już to wiemy, jak to zrobić, to zaczynamy i tutaj najczęściej możemy się pokłócić, jakie rośliny mamy posadzić, tak? Bo
ja
jeśli już dojdziemy do przekonania, dobrze, to będzie to miejsce spotkań, nie wiem, może plac zabaw, a może to będzie pokój, miejsce spotkań, chociaż to jest pokój w końcu, prawda?
Pokój zewnętrzny, oczywiście.
Tak,
pokój
że będzie to miejsce spotkań, nie wiem, sąsiedzkich, osób starszych, tak, których mamy, naszych sąsiadów, bo chcemy zatroszczyć się o tych ludzi o srebrnych włosach i o srebrnym wieku. Może to będzie jakaś przestrzeń, gdzie będziemy mogli, nie wiem, wyjść po prostu i popatrzeć na to, albo w ogóle tylko będziemy przechodzić. Co sadzić? Jakie rośliny? Jak się dogadać? Dogadać w sprawie obsadzenia, czyli czym sadzić?
To znaczy, tak mi się wydaje, że tak trzeba się dogadać, że trzeba powiedzieć, że trzeba. Że jest taki nakaz od podcastu Naturalnie o ogrodach, żeby sadzić naturalnie wyglądające rośliny. Tak? A te naturalnie wyglądające rośliny zazwyczaj, nawet sobie nie będziecie z tego zdawać sprawy, ale one zazwyczaj sprawią to, że w takim naturalnym, falującym, łagodnym środowisku, kiedy ta roślinność nie jest dominująca, jest delikatna, jest tłem tak naprawdę, będziecie czuć się o wiele lepiej, będziecie czuć się wspaniale, będziecie mogli się naprawdę zrelaksować. A w dodatku na przyczepkę taka roślinność jest bardzo mało wymagająca, jeżeli chodzi o pielęgnację, tak? Więc dzięki temu też nie będziecie musieli przy tym zbytnio pracować, więc nie będziecie musieli się wykłócać z sąsiadami, a dzisiaj tutaj Gienek musi przyciąć coś, a jutro jakaś pani Zofia musi coś podlać, tak? Nie będzie takich problemów. Szczególnie jak będziecie mieli tą ściółkę, to w ogóle nie będziecie musieli podlewać. A większość roślinności naturalnej przycina się raz w roku, tylko na wiosnę, tak? I więcej pracy nie ma. Ale jak zaczniecie, jak usiądziecie i na pewno będą głosy takie, że ja bym chciała piwoni, ja bym chciała róże, no to wtedy ogrody botaniczne, tak? To niech sobie zakładają ogrody botaniczne. Ja miałam taką sytuację u mojej mamy na dzielnicy. Tam były oczywiście wymagania niesamowite i moja mama na szczęście tam obsadza bardzo dużo fajnych takich naturalistycznych roślin, które bierze ode mnie ze szkółki, ze Zgorzałego. I to fajnie wygląda. Tam są i werbeny patagońskie i tam jest dereń biały, ten Sybirika, także to zaczyna mieć ręce i nogi. Ale pamiętajcie, że ja wiem, że każdy by chciał róże i nie ma sprawy. Są przecież róże też naturalne, które w ogóle nie trzeba tak pielęgnować, jak jakieś takie wyszukane róże angielskie, czy jakieś nostalgiczne. Naprawdę bardzo mocno zastanówcie się. Każdą roślinę weźcie pod lupę, jak tą roślinę trzeba się zajmować. Bo jeżeli trzeba robić więcej niż przycięcie raz w roku, jeżeli ta roślina nie jest na tyle odporna na choroby, na przemarzanie, na szkodniki, że trzeba przy tym chodzić, to ten cały projekt minie się...
To jest bardzo ważne, co mówisz, dlatego że oprócz tego pierwszego elementu, na który ja kładę duży nacisk, czyli żeby to były ogrody czy założenia przyjazne zwierzętom, przyjazne owadom, ptakom i gryzoniom, ssakom, to druga rzecz, żeby to były ogrody, jakby dobrze to powiedzieć, tu mówisz przycinania raz w roku, no takie bezobsługowe, bo w pierwszym roku, jak jeszcze jesteśmy wszyscy chętni, zapaleni, no to pewnie możemy tam, nie wiem, z raz, dwa, trzy, cztery razy się spotkać, żeby coś zrobić w tym ogrodzie. Ale uwierzcie mi, w kolejnym roku już nie będzie tak chętnie i tak dużo osób będzie chciało się pielęgnować, będzie chciało pielęgnować ten ogród. W trzecim, w czwartym roku to już może być naprawdę trudno kogokolwiek namówić, więc to ogród powinien być naprawdę bezobsługowy, czyli taki, w którym jak najmniej trzeba robić. No, koszenie co tydzień trawnika, no przecież nikt nie będzie chciał co tydzień kosić trawnika. Jeśli ja w swoim ogrodzie nie chcę kosić co tydzień, mam już go dosyć, to dlaczego mam jeszcze kosić gdzieś na terenie wspólnym, tak? Bo nie wiem, mój dyżur wypadnie czy co, no nie wiadomo. Ale jeżeli przyjdzie tylko raz w roku, tak jak ty mówisz, to co mówiliśmy bardzo często o rabacie preriowej, raz w roku, gdzieś tam w marcu, w połowie marca, pod koniec marca, w zależności jaki jest rok, przyciąć po prostu do ziemi byliny, trawy, tak, nie ruszając krzewów i drzew, zostawiając je w spokoju, to bardzo wiele osób może się zgodzić na to, żeby raz w roku wyjść z sąsiadami i wiosną, kiedy wszyscy mamy taki naturalny pęd. Nie wiem, czy doświadczasz taki naturalny pęd, kiedy robi się coraz więcej słońca, więc coraz jest cieplej, a tutaj wszystko jeszcze jest w ogrodzie. Ja pamiętam, zawsze było tak, bo mieszkałem w dzielnicy, gdzie były, wiesz, domy drewniane z dużymi ogrodami, ale nie były to domy takie, nie wiem, jednorodzinne, ale tam dwie, trzy, cztery rodziny mieszkały i wtedy wszyscy wylegali, to był zazwyczaj marzec, jak tak słoneczko przygrzało, czasami 1 marca, czasami połowa marca, czasami pod koniec marca, no bo to wszystko zależało, kiedyś to były zimy dłuższe i mroźniejsze. I wszyscy wylegali wtedy do ogrodu, bo to była taka pierwsza sobota albo niedziela, taka ciepła i wszyscy grabili i wszyscy palili wtedy te takie wygrabione rzeczy i takie sznureczki o dymów szły po całej dzielnicy. To już było czuć, że przyszła wiosna, że sąsiedzi biorą się do wygrabiania, bo jeszcze wtedy była taka moda, żeby wygrabić wszystko, wiesz, do gołej ziemi grackami i jeszcze takie porządki ślady zrobić, wiosenne, że jest zagrabione, żeby sąsiedzi widzieli, że było zagrabione, że myśmy zadbali. Ale to jest właśnie ten moment, kiedy wszyscy mamy szansę się namówić, i bo mamy pełno energii i chęci pójść coś zrobić w tym ogrodzie, nawet w tym naszym wspólnym, raz w roku przyciąć, a potem tylko siedzieć na ławeczce i rozmawiać z sąsiadami.
Dokładnie. I też ważne jest, żeby nie robić sobie pod górkę przy powiedzmy przy sadzeniu tego ogrodu. Dlatego jak postanowicie wreszcie, że kupujecie naturalne rośliny, to zamówcie ze szkółki rośliny w jak najmniejszych pojemnikach. Niech one będą w tych pojemnikach P9, P11 czy C1, czy tam, no powiedzmy...
Max C2.
Niech nie będą większe niż tak, niż C2, czyli C2 oznacza, że
dwulitrowa doniczka.
Bo potem po prostu będzie ciężej to wszystko sadzić. Druga rzecz, warto by było na pewno w takim ogrodzie jednak wyprowadzić sobie jakiś punkt wody, jeżeli się da, żeby można było też w razie
czego... I z tym najwięższy kłopot będzie, myślę, że raczej to będzie niemożliwe, można sobie z domu pociągnąć
jakiegoś węża pewnie, tak. Bo to woda będzie wam potrzebna przede wszystkim przy sadzeniu. To jest dosyć ważne. Jeżeli sadzicie duże krzewy, duże drzewa z dużych donic, o pojemności powiedzmy 20-30 litrów, takie już większe, no to niestety będziecie musieli mieć tą wodę, ponieważ im większe doniczki, z których sadzicie rośliny, tym ciężej potem tym roślinom będzie się zaaklimatyzować w ogrodzie, tak? Także to też weźcie pod uwagę, ale każdej roślinie, czy to jest krzew, czy to jest drzewko, czy to jest drzewo, czy to jest bylina, każdej roślinie pomoże żyć i pięknie rosnąć właśnie porządna ściółka. Także to jest ważne, ale jeżeli też pamiętajcie, że jeżeli będziecie już zamawiać te rośliny, będziecie zastanawiać się właśnie jak często je sadzić, w jakich rozstawach, to przyjmijcie tak, że byliny co 30 centymetrów. Także to tego troszkę tam wejdzie na ten metr, prawda? Czasami od 5 do 9, nawet w zależności jak duża jest donicza, czy jest te 2 litry, czy P9 doniczka. Ale sadźcie tak, żeby potem, jak te rośliny się rozrosną, żeby nie było widać, a rośliny się rozrosną już w jeden sezon, żeby nie było widać tej ziemi, tak, tej gleby, czy tej, no, to nie ma być według mnie
tej gleba,
tylko to ma być ściółka, tak, żeby nie widać było tej ściółki, bo naprawdę pomimo tego, że to się przyjęło, tak, i to jest taka moda głupia, żeby właśnie widzieć taką piękną, wylizaną glebę w ogrodzie, tak, i tutaj trzy na krzyż jakieś rośliny na rabacie, to zawsze z Jackiem się śmiejemy, że trzy rośliny na krzyż na dużej rabacie, to właśnie w takim ogrodzie naturalnym, swobodnym, który naśladuje w jakimś stopniu naturę, chociaż oczywiście nie będzie nigdy tak naprawdę przeniesionym kawałkiem łąki zza miasta, ale to nie o to chodzi. Po co nam łąka zza miasta? My tworzymy swoją własną przestrzeń, która będzie dla nas w miastach, dla ludzi, którzy są XXI wieku ludzie, tak? Nie musimy czegoś tak totalnie zgapiać, ale zgapmy to, żeby nie było przestrzeni, te rośliny, żeby wyglądały jak najbardziej naturalnie, żeby nie było widać gleby, bo w naturze nigdy gleby nie zobaczycie. Zawsze jest albo przykryta ściółką, ale taką bardziej jakieś liście, tak, jakieś mchy, albo właśnie zarośnięta jakimiś wieloletnimi roślinami, czy niskimi krzewami, czy po prostu czymkolwiek, tak, ale generalnie zasada jest taka, że nawierzchnię widzimy tylko na ścieżkach i na...
Dobrze. Jeżeli zapytam ciebie o polecane rośliny na takie nasadzenia, czyli bezobsługowe, mało wymagające, nie wymagające zbytniego nawożenia, nie wymagające zbytniego podlewania, wytrwałe w różnych warunkach glebowych. Ja wiem, że powtórzymy prawie całą listę z rabaty preriowej zapewne, tak, ale chciałbym, żebyśmy to zrobili, to znaczy, żebyśmy powiedzieli, w jakim kierunku myśleć, o jakich roślinach myśleć, jeżeli chcemy i zakładamy, że jest to rabata nasłoneczniona, no bo to jest też ważne, tak, że to jest rabata nasłoneczniona, czyli jest trochę tam słońca, trochę w tym sensie, że przynajmniej po południu jest to słońce, tak, jeśli nie przez cały dzień, to po godzinie 13 ładnie jest nasłonecznione. I jakie rośliny w takim razie wybierzemy? Od tych takich najwyższych, konstrukcyjnych, po te najniższe.
Ja bym chciała jednak, żebyśmy, bo ja tutaj też u siebie też myślę o nowej prerii w angielskim moim ogrodzie, ponieważ tutaj też brakuje. I chciałabym pewnie was przestrzec przed zbyt wysokimi roślinami. Ja myślę, że u nas na przykład te saćce Plamister atropurpureum, które są bardzo, bardzo duże, są przepiękne, ale my no, jesteśmy w stanie o nie zadbać. Wiecie, to jest ogród, w którym cały czas full time jest ogrodnik, tak? To jest ogród pielęgnowany. Ja myślę, że sadziec to jest podstawa, ale saćców w dzisiejszych czasach możecie kupić bardzo dużo różnych, tak? To są różne odmiany
saćców. Saćc Plamister, niekoniecznie ta odmiana atropurpureum, która rośnie wysoko, tylko są mniejsze.
Tak, to znaczy ten atropurpureum nawet ma podobną bardzo odmianę do siebie i nazywa się baby coś, nie, musiałabym sprawdzić, ale bardzo podobne jest. Po prostu skierujcie się tym, żeby sadzic nie był zbyt wysoki. I zbyt wysoka roślina dla mnie to jest roślina, która osiąga 1,80 m, 2 metry i wyżej. Tak? Coś, co ma 1,70 m, to jak najbardziej spokojnie, to nie jest taki problem, bo zazwyczaj podawane są wysokości roślin kwitnących, albo nawet traw kwitnących, tak? Czyli to jest w moment, kiedy one są najwyższe w swoim życiu, tak? Więc jeżeli to chodzi o te duże rośliny, to tak, to w sadzce koniecznie, ale postarajcie się, żeby one nie były takie te największe. Jeżeli chodzi o krzewy, to ja bardzo lubię wielopienne, na przykład świdośliwy, które kwitną bardzo, bardzo wcześnie w sezonie, one już kwitną w kwietniu, więc zapewniają takie wczesne kwiaty. Również bardzo ładnie wyglądają dereń. Zimą przepięknie wygląda dereń świdwa, na przykład odmiana Midwinter Fire. Świdwa sama w sobie też jest piękna, ale ta odmiana Midwinter Fire po prostu wygląda, jakby była faktycznie, jakby płonęła. Ona jest przepiękna. Chodzi oczywiście o pędy w zimie, tak? Bo to pędy są ozdobne. No i nasza kochana odmiana dereń biały Sybirika, która ma znowu czerwone płonące pędy. To bardzo pięknie wygląda. Również jeżeli macie miejsce, warto posadzić jedną lub dwie, to zależy ile tam tej przestrzeni jest, wielopienne, na przykład brzuski pożyteczne, tak? Ja lubię taką brzuskę pożyteczną Doren Boss odmiana. Ona mają bardzo piękną taką białą korę, papierową wręcz. Są też właśnie Betula Perifera. Jest sporo tych, jeżeli pójdziecie do szkółki, to nie musi być to koniecznie Doren Boss, ale będą też inne odmiany brzusk wielopiennych. To jest najważniejsze, żeby to nie było na jednej nocy, gdzieś nodze nie wiadomo gdzie, bo nie, ponieważ tego w mieście nie chcemy, żeby właśnie zacieniać okien, dostęp światła do mieszkań, tylko właśnie, żeby to było, jeżeli to jest wielopienne, to bardziej wygląda jak krzew, a nie jako drzewo. Czyli to jeżeli chodzi o takie większe rośliny, a jeżeli chodzi o normalne, że tak powiem, byliny w wysokości pomiędzy 40 do właśnie 40 cm do 1,70 m, to powiedzmy, jeżeli chodzi o byliny, to kocimiętka na pewno, szałwia omszona. Tych odmian szałwii omszonej też jest bardzo dużo, ale ja bardzo polecam wam to, co ja u siebie uprawiam. Ja mam Mainacht i mam Caradonę. Caradona jest troszkę bardziej może winna, nie taka głęboko atramentowa jak Mainacht, ale to są piękne rośliny, które pomimo tego, że kwitną w podobnym czasie i też są niby niebieskie jak kocimiętka, one są zupełnie inne. W związku z tym bardzo pięknie wyglądają posadzone razem w jednej kompozycji. Właśnie kocimiętka, szałwia omszona. Oczywiście jeżówki, ale takie najzwyklejsze, normalniejsze jeżówki, nie jakieś wyfikane odmiany, które mają płatki zakręcone w tą stronę, czy w tamtą, czy w paski, czy w kropki, czy w ogóle płatków nie mają, bo takie też się zdarzają. Więc ja polecam na przykład zawsze bardzo sprawdzona, odporna na wszystko odmiana Magnus. I na przykład, i ona jest takiego koloru właśnie fioletowego, jak to jeżówce przystało, oraz odmiana, która ma bardzo ładne białe płatki, a w środku ten środeczek ma taki żółto-zielony i to jest odmiana White Swan, bardzo, bardzo ładna, troszkę niższa niż Magnus. I te warto też, w ogóle wszystkie byliny warto w plamach sadzić, nie pojedynczy, tylko w plamach. Do tego oczywiście rozchodnik, do tego liatra kłosowa, kłosowiec, krwiściąg i lekarski i inne, tylko żeby były wysokie, nie takie malutkie, maluszeczkie takie.
Krwiściągiczki.
Które sadzimy w ogrodach. Te krwiściągiczki, tak, bardzo, bardzo pięknie wyglądają. Rudbeckia. Ja mam u siebie Rudbeckia fulgida, czyli Rudbeckia błyskotliwa, odmiana Goldstrum, bardzo ładna jest i też można na niej polegać. Perowska jest śliczna, właściwie to jest krzew, prawda? Można traktować jako krzew, ale ma taki baby blue, on ma taki pudrowy, niebieski kolor, bardzo, bardzo ładny. No i szereg różnych traw ozdobnych. Trawy ozdobne, nasze ulubione, to oczywiście śmiałek darniowy, bo ja się też zaznajomiłam z listą ostatnio, tak specjalnie przygotowywałam się do dzisiejszego podcastu, więc chciałam wiedzieć już tak dokładnie więcej na temat roślinności do tych ogrodów deszczowych i na przykład ten śmiałek też tam figuruje, tak, bo mówimy tutaj akurat o ogrodach, które niekoniecznie z tym muszą być mokre cały czas, ale ten śmiałek darniowy to jest bardzo naturalna roślina i razem z krwiściągiem, razem z sadźcem, One rosną normalnie, te rośliny u nas w zaroślach, na łąkach, w podmokłych terenach. To jest naprawdę bardzo, bardzo naturalna, rodzima roślina. Także śmiałek darniowy, jeżeli chodzi o trawy ozdobne. Ale potem trzcinnik krótkowłosy, trzcinnik ostrowłosy, molinia, tak? Molinia to jest trzęślica po polsku. Oczywiście nasza moja ukochana, ona kwitnie dosyć późno, ale kocham, nie wyobrażam sobie ogrodu bez rozplenicy japońskiej. Tak, bardzo, bardzo ją lubię. No i na sam koniec sezonu, na zakończenie, na piękne takie eksplozje jakby fajerwerków, to oczywiście kwiaty miskantów. Tak? Miskant chiński, których jest też bardzo, bardzo dużo. Oczywiście bardzo uważajcie, żeby nie kupić akurat takiego miskanta chińskiego, który się rozmnaża
się przez odnogi, rozchodzi się odnogami korzeniowymi.
Tak, przez kłącza, dokładnie, bo są takie też, więc bardzo uważajcie, żeby takiego nie posadzić, niech wam nie przyjdzie do głowy, żeby posadzić, broń Boże, miskanta cukrowego w ogrodzie, bo też będzie wam się tak rozchodził, ani żadnego gigantycznego. Tylko jest dużo odmian miskantów, naprawdę. I one są bardzo piękne. Także ta lista roślinności jest dosyć duża. Ja wiem, że dla osoby, która może nie bardzo się orientuje, że to jest ciężko, bo nie, a jaka różnica pomiędzy hostą a jeżówką, no poza tym, że to są inne rośliny, no ale tak na pierwszy rzut, na pierwsza myśl, tak, no to może niekoniecznie będą potrafili rozróżnić, więc mam nadzieję, że możecie wrócić w tym podcaście, przecież sobie do tej sobie zapisać dokładnie i wiem, że dużo osób wraca, sobie przewija, że tak powiem, i możecie sobie zapisać, tam poza tym zobaczycie to, jeżeli przyjdziecie do nas do ogrodu, do Zgorzałego, a poza tym bardzo dużo na ten temat piszę na moim blogu i tam też jest lista tej całej roślinności, która rośnie u nas na rabatach. No i gdzie to kupić? Ja wam powiem szczerze, że ja na przykład zawsze kupuję, jest dużo szkółek, gdzie teraz już można kupić takie naturalne byliny, naturalnie wyglądające byliny, ale starajcie się szukać szkółek, które się specjalizują w bylinach, a nie tam we wszystkim, albo jak zwykle w iglakach, ale właśnie w bylinach. Ja teraz wiem, że w związku z tą koroną to nie było takich imprez ogrodniczych, więc nie było takich miejsc, gdzie można było, tak jak na przykład u nas w Ręku, tak, czy w Skansenie we Wdzydzach, kiedy przyjeżdżały szkółki, wystawiały swoje rośliny, czy w Lubaniu pod Kościerzyną, ale na przykład w takich miejscach bywa w szkółkach, z których ja zawsze kupuję te byliny, oni się nazywają Byliny Olsztyn, tak, Olga i Marcin Dąbrowscy, ale są też ogrody o zielonych progach, są ogrody barcikowscy, coraz więcej jest tych szkółek, gdzie możecie dostać
dobrej jakości byliny, po prostu możecie, dobrej jakości byliny.
Tak, i możecie im wysłać listę tego, co potrzebujecie z prośbą o wycenę. Oni to wam wycenią, bo tak, no, to nie żaden problem, tak się robi. Wróci do was e-mail, zobaczycie, porównacie, czy wam to pasuje, zaznaczycie w e-mailu, że chcielibyście właśnie mniejsze donice, jeżeli się da. No i naprawdę to może być fantastyczna przygoda, tylko że no, nie ma co się nastawiać, że to będzie po prostu magic, tak? Że to się po prostu palcami pstryknie i to będzie. Ale nigdy to, co jest naprawdę warte, fajne, nigdy nie jest łatwe. Tak mi się wydaje.
Pielęgnacja to już jest osobna rzecz. Jak mówię, warto mieć te ogrody, które nie wymagają wielkiej pielęgnacji, które nie wymagają tego, żeby zwoływać sąsiadów zbyt często, albo żeby samemu nie zostać z tym obowiązkiem, bo czasami jest tak, że ta osoba, która zarazi wszystkich pomysłem i zarazi na raz, żeby posadzić, żeby coś zrobić, zamieszanie, to potem zostaje, w cudzysłowie oczywiście, z problemem, czyli zostaje z pielęgnacją tego ogrodu, stąd tym bardziej trzeba starać się mieć dobrze wyściółkowany ten ogród, żeby ich chwasty nie przerastały i żeby nie trzeba było nawozić często tych
w ogóle takiej prerii w ogóle, jeżeli będziecie ściółkować,
właśnie nie nawozić zbyt często, czyli raz a solidnie, tak, żeby nie było trzeba podlewania, bo z podlewaniem zawsze człowiek się pokłóci z sąsiadem, no bo od kogo będziemy ciągnąć ten wąż, inaczej licznik będziemy nabijać tę wodę, która będzie szła, bo nie każda przecież, wiesz, wspólnota gospodaruje wspólnym, oczywiście. Ma wspólny jakiś podlicznik ogrodowy, bo to już jest rarytas mieć jakiś podlicznik ogrodowy i to jeszcze na dodatek wspólny. Więc o takich rzeczach koniecznie myśleć. I myślcie, czyli bezobsługowy ogród, nazwijmy go tak w cudzysłowie bezobsługowy, tak? Czyli jak najmniej pracy w takim ogrodzie, tym się kierujcie. I drugą rzecz, cały czas będę powtarzał, żeby jak najwięcej życia wprowadzać do tego ogrodu. I teraz tak, jeżeli już uporacie się z tym wszystkim z tymi pomysłami, to szukacie porządnej szkółki, gdzie możecie kupić dobrej jakości rośliny, dobrej jakości krzewy, dobrej jakości byliny. Kupujcie, jak Katarzyna powiedziała, w niewielkich pojemnikach. To są te niewielkie, to są te P9, takie 9 na 9 cm kwadratowe pojemniczki. Tam są rośliny najtańsze, ale te byliny bardzo szybko Wam się rozrosną, naprawdę bardzo szybko, a jak chcecie posadzić trochę krzewów, mieć więcej takiego, takiej ścianki zieleni, tak to nazwijmy, to szukajcie roślin z gołym korzeniem. To jest dostępne jesienią, wczesną wiosną, różnego rodzaju krzewy, choćby derenie, o których Katarzyna wspominała, czy czarny bez na przykład, który można próbować wprowadzić do takiego ogrodu, czy jaśminowce, tak, które można kupić po prostu z gołym korzeniem i to jest dużo tańsze, a co więcej, to się nawet lepiej przyjmuje niż czasami takie, wiecie, wsadzone w doniczkach i jeszcze w środku lata na dodatek rośliny, to już w ogóle te z gołym korzeniem są bezkonkurencyjne. Tak.
Staracie się nie sadzić latem oczywiście, sadzić trzeba albo we wrześniu, albo w maju, mhm. Tak najlepiej.
I szukać inspiracji można wszędzie, można szukać oczywiście na naszych podcastach, można szukać...
Nawet można szukać inspiracji w Gdańsku na Hucisku. Jak się przechodzi po moście.
Chciałem powiedzieć na samym końcu o tym, że można szukać można inspiracji w istniejących założeniach miejskich, w różnych miastach. To nie tylko Gdańsk. No my po prostu mieszkając w Gdańsku, czy pracując w Gdańsku, będąc często w Gdańsku, znamy te tutaj założenia, wiemy, którymi się warto zachwycać, które polecać, więc tak jak Kasia mówi, ja mam takie założenie na przykład ogrodu skrzynkowego, bo też nie mówiliśmy, ale bardzo dobrze może być ogród w skrzyniach zrobiony gdzieś u Was, jeśli nie macie takiego terenu. Ogród ziołowy możecie zrobić w skrzyniach, tak jak przy Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku jest, możecie zrobić piękną rabatę z kocimiętki, z rozchodników i z szałwi, jak to jest na Żabim Kruku, idąc w kierunku nie wiem, między Kościołem Piotra i Pawła, szkołą, a Urzędem Marszałkowskim. Poprzeczna jest ulica, już teraz nie pamiętam, jak się nazywa. Piękne założenie, które kiedyś było właśnie rozjeżdżonym takim parkingiem, takim kawałkiem, gdzie samochody stawały, aż w końcu miasto ogrodziło to jakimiś słupkami i po prostu zrobiło tam piękne założenie. Składające się właśnie te kocimiętki w tej chwili, no po prostu tak witają wszystkich, bo to jest idealny moment na kocimiętki, na sezon na kocimiętki. Pięknie kwitnące, nawet te szałwie się tak nie przebijają jak kocimiętki.
Tak, a na dobrą sprawę, to można, jak ktoś na przykład ma taki pasek, tylko dosłownie 30 centymetrowy wzdłuż budynku, to nasadzić tylko i wyłącznie kocimiętkę. Bardzo często w Anglii robi się taki po prostu obwódkę dookoła domu tylko z kocimiętki, bo ona jest przepiękna, potem ją przytniemy i chwilka i znowu będzie piękna. Ona nawet jak nie kwitnie, to jest bardzo ładna.
Są też w innych miastach bardzo piękne założenia. Ja ostatnio dosyć często bywam w Białymstoku, więc zachwycam się tamtejszymi łąkami kwietnymi na wszelkich terenach zielonych, to także jest pomysł, tylko łąka kwietna, kochani, posłuchajcie naszego odcinka o łące kwietnej, to nie jest tak, że jak przestaniecie kosić trawę, już to mówiłem w tym odcinku, to że będzie piękna łąka kwietna. Nie, z nią troszeczkę trzeba niestety popracować. Trzeba tam dosiać trochę roślin, które będą stanowić piękno, czy to będą żółte, niebieskie, czy czerwone maczki. Są specjalne mieszanki, które można kupić łąk kwietnych. Jest taka fundacja w ogóle, Łąka Kwietna, z przedstawicielem którego rozmawialiśmy przed rokiem i oni wiem, że też sprzedają takiego różnego rodzaju mieszanki na te łąki kwietne, ale to wtedy też wymaga mało pracy, bo im gorszą macie glebę, im bardziej piaszczystą, im bardziej jełową, tym lepszą dla łąki kwietnej, pamiętajcie, tak? Więc też jest rozwiązanie dla bardzo słabych, jałowych gleb. To są łąki kwietne, które raz w roku kosicie i powiedzmy dwa razy w roku na początku, a potem już raz w roku możecie kosić i zostawić na chwilę, potem zgrabić i to siano oddać do zakładu utylizacyjnego, niech przerabia się na kompost.
Jest bardzo dużo możliwości, tylko trzeba chcieć. Ja zawsze powtarzam, że jest tak, na przykład, że w Londynie W samym mieście jest o wiele więcej kwiatów i o wiele więcej motyli, pszczół, owadów niż w części takiej pozamiejskiej dookoła Londynu.
Aż tak to jest? Taka różnica?
Naprawdę. No tak, no bo to są poza miastami, tam gdzie są duże jakieś rolnicze miejsca, tak?
Agrokultury.
I tak dalej. To są zazwyczaj
monokultury.
To są monokultury, dokładnie. To się zazwyczaj jest kilka hektarów, na przykład tylko rzepaku, który rzepak mnie przeraża po prostu. Jest tak bardzo, jak jest żółty, tak bardzo jest, jeżeli to nie jest uprawa ekologiczna, tak bardzo jest nieekologiczny. W związku z tym naprawdę mamy duże pole do popisu, mamy dachy, mamy skwerki, mamy balkony. No naprawdę, mamy rozdzielnie, tak? Pomiędzy pasami jezdni, jak to się nazywa fachowo. Pewnie
pasy zieleni, pomiędzy pasy drogowe takie zielone, zielone.
Dokładnie.
Zieleni.
Mhm. Tak. Naprawdę w mieście jest bardzo dużo takich kawałków ziemi, które warto prowadzić jako roślinność kwitnącą, tak? Bo to tutaj jest najważniejsze, żeby to była roślinność kwitnąca. O to chodzi. Nie przycinany ani beton, ani asfalt, ani trawnik, tak? Bo to w sumie to samo.
To, co Kasia wspomniała o Londynie, to, co właśnie jest zachwycające między innymi w Londynie, to, że tam jakiś niewielki kawałek ziemi jest widać zadbany, jest zapielęgnowany, jest założenie jakieś ogrodowe. Co więcej, co większe takie założenie ogrodowe, nie chodzi o parki, chodzi o takie małe czasami skwerki. To Katarzyna mówi, że ma nawet swojego projektanta i można znaleźć w jakimś przewodniku internetowym, kto dany kawałek, że tak powiem, pola zaprojektował, czyje to są pomysły, tak, że taka konkurencja pomiędzy, no tak można powiedzieć, konkurencja pomiędzy projektantami, albo przynajmniej ich wystawa, prace ich są prezentowane, bo te założenia skwerki i te założenia mini ogródków, to można nazwać pracami, przecież plastycznymi, bo są kolorowe i fakturą,
oczywiście,
i kolorem zdobią, tak?
Jeżeli ktoś z Was, moi drodzy słuchający, mieszka w okolicy Sheffield, to też polecam, żeby pójść do Sheffield i zobaczyć, jakie tam są cudne nasadzenia. Ja teraz już w Anglii troszkę jest łatwiej, już można się poruszać, jeżeli chodzi o pandemię, już zaczęli ludzi wypuszczać, że tak powiem, z domu. I ja nie wiem, czy ja się nie wybiorę właśnie do Sheffield, troszeczkę nie nakręcę, żeby pokazać Wam na moim odcinku, jednego z moich odcinków na YouTube, bo to jest warto pokazać. To jest genialny profesor na Uniwersytecie w Sheffield, nazywa się Nigel Dannett, o którym wam już mówiłam. I on stoi właśnie za tym, że w Sheffield są tak miejskie, piękne nasadzenia. Już mówimy o takich bardziej miejskich, tak, już nie prywatnych, nie wspólnotowych, ale właśnie takie miejskie i też są właśnie ogrody deszczowe i bardzo, bardzo pomagają przy retencji wody i przy też filtrowaniu, bo te rośliny też filtrują wodę później, tak? To też jest fantastyczne. Także to jest coś, czego na co powinniśmy zwracać uwagę, nie omijać.
I dlatego chwalimy wszelkiego rodzaju inicjatywy właśnie samorządów, które zmierzają w kierunku tworzenia albo finansowania, współfinansowania powstawania terenów zielonych, które to pomysły angażują mieszkańców, bo to jest ważne, żebyśmy my się angażowali jako mieszkańcy w tworzenie takich terenów zielonych. Nie czekali tylko, aż nam miasto wyznaczy trawnik, tak, a my wydepczemy ścieżkę w poprzek tego trawnika, tylko żebyśmy sami mówili, czego chcemy, jak chcemy, żebyśmy mieli coraz większą świadomość tego, jak powinna wyglądać kolorowa natura wokół nas, przyjazna zwierzętom i przyjazna naszym oczom, żebyśmy starali się mówić, nie chcemy mieć kolejnych nasadzień, nie wiem, tam świerków, sosen czy czegoś innego. To jest fajne, może czasami jako pojedyncze drzewo gdzieś tam rosnące, ale przecież w większości przypadków lasy mamy wokół. Park Oliwski, lasy oliwskie mamy. Ile tam jest sosen? Zobaczcie, no przecież tam jest większość,
to są
w większości lasy mieszane, więc taka monokultura z tuj, no to jest tak jak ta monokultura z rzepaku, o którym Katarzyna mówiła.
Każda monokultura jest zła. Czy to jest monokultura, że tak powiem, roślinna, czy to jest monokultura zwierzęca, czy jeżeli chodzi o człowieka. Wszystko, co jest mono...
Wykorzystujcie możliwości miasta, czyli dofinansowania różnego rodzaju na zakładanie terenów zielonych. Zachęcam także do tego, żeby korzystać z możliwości, jakie daje Fundusz Sołecki. Co roku jest tam dzielony Fundusz Sołecki na różnego rodzaju inwestycje, na różnego rodzaju pomysły. A to nie są czasami małe środki, to w zależności od tego, jak duża jest wieś. Ale może warto stworzyć wspólne tereny zielone, tak? Ja wiem, że przy ogrodach są, ale takie miejsce spotkań, gdzie będziecie mogli się spotkać z sąsiadami i porozmawiać ze sobą. Jakieś miejsca, gdzie będą wam zdobiły tą waszą miejscowość. Koniecznie sięgajcie po te ekologiczne rozwiązania. Ogrody deszczowe, mówić będziemy, zrobimy specjalny odcinek, bo to jest fantastyczna rzecz, taki ogród deszczowy. Katarzyna już mówiła o tych doświadczeniach z Sheffield w Gdańsku. Jest już 12 ogrodów deszczowych, więc Gdańsk też zdobywa doświadczenia w ich budowie.
Super. Oczywiście ogrody deszczowe też będziecie mogli sobie po wysłuchaniu naszego odcinka na ten temat też na potrzeby takiego małego parczku czy wspólnoty również wykonać, bo to nie jest nic takiego
nie jest trudnego. Nic trudnego, chociaż to nie jest tylko rozłożenie kartonu i wysypanie ściółki. To już jest troszeczkę więcej tam chyba pracy inżynieryjnej, prawda?
No trzeba kupić szpadel na pewno.
No niestety trzeba trochę pokopać wówczas. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że troszeczkę pobudziliśmy was do takiej działania, do takiej inicjatywy wspólnotowej przynajmniej.
Tak, a jak chcecie się zainspirować, to słuchajcie naszych podcastów, przyjeżdżacie do ogrodu, do zgorzałego, do nas i jest nas wszędzie pełno teraz, już mi się wydaje. Więc nie możecie nas
uniknąć. Idę sprawdzić w lodówce, czy jesteśmy.
No właśnie, ktoś mi ostatnio powiedział, że ja otwieram coś tam, szafkę i Kasia Bellingham jest.
Dobre. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Do usłyszenia, do zobaczenia.